Anno Domini 2010. E-commerce. 30 grudnia 2010, 16:06. Dlaczego Poczta Polska to najsprawniejszy ze świątecznych kurierów? Dlaczego powstają aplikacje do sprzedaży na Facebooku, mimo że użytkownicy na FB nie kupują? Dlaczego Groupon.pl sądzi, że jest drugą największą witryną? E-commerce. W jaki sposób 16 latka może zwielokrotnić ruch na małej stronie? E-commerce. Odpowiedzi w podsumowaniu Internet Standard. Drogowskazem dla tegorocznego zestawienia były teksty o e-commerce, które generowały największą liczbę odsłon na Internet Standard. Najpopularniejsze tematy w 2010 rok to raport e-commerce 2010, dzień darmowej dostawy, zakupy groupowe, empik.com chce Merlin, ale co na to Redcon, ulubiony.pl wraca do gry, Redcy inwestuje w polski e-commerce i oczywiście teksty o Allegro. W podsumowaniu także mowa o sezonie świątecznym e-commerce. Raport, przegląd rynku. Pierwsze miejsce w rankingu popularności tematów na Internet Standard zajmuje opublikowany przez nas raport e-commerce 2010. Jako pierwsi i dotąd jedyni pokazaliśmy, które sklepy w 2009 rok osiągnęły największe przychody. Miejsce lidera zajął neo24.pl, odnotowując prawie trzykrotny wzrost przychodów z 52 do 145 miliony złotych przy tylko dwukrotnie zwiększonym ruchu. Neo24.pl jest w całości własnością trzeciej co do wielkości sieci tradycyjnych supermarketów z elektroniką i AGD w kraju, Neonet. Czy to właśnie ten czynnik zaważył o zdobyciu pozycji lidera przez sklep? Moim zdaniem sprawiło to kilka czynników, które współgrały ze sobą. Po pierwsze dostępność towarów, przewaga posiadania produktów. Po drugie coraz większe rozumienie procesu zakupowego. Po trzecie stałe zwiększanie jakości usług, mówi Maciej Dzikowski, prezes neo24.pl. Czy sklep utrzyma pozycję lidera w 2010? Tego nie wiemy. Internet Standard nie opublikował jeszcze wyników. Dla nas rok 2010 był lepszy niż 2009, mówi Maciej Dzikowski. Drugą pozycję w raporcie e-commerce 2010 zajął sklep elektro.pl, awansując z miejsca czwartego w roku ubiegłym, zwiększając zarówno przychody, jak i oglądalność witryny. Na pozycji trzeciej uplasował się komputronik.pl. Ranking pod względem miesięcznej liczby użytkowników. Ubiegłoroczny lider, agito.pl, musiał się pożegnać z najwyższym podium. Przychody sklepu spadły ze 174 do 101 miliony złotych, co dało mu dopiero piątą lokatę w aktualnym zestawieniu. Przyczyną problemów jest upadłość Pronoxu, właściciela Agito. W październiku dowiedzieliśmy się, że zainteresowanie nabyciem sklepu wyraził CentroZap, kontrolujący 32% akcji Pronoxu. Plan zakłada, że do połowy przyszłego roku CentroZap będzie kontrolować około 90% Agito. Osiągnie to przez obejmowanie nowych emisji i kupowanie akcji od inwestorów. Sklep ma w połowie roku trafić na rynek Neftsonnet. Do tego czasu Agito powinno już odzyskać zaufanie kontrahentów i rentowność, powiedział dla ROK Ireneusz Król, prezes Pronoxu i CentroZapu. Dzień darmowej dostawy, WG, szacunków stowarzyszonej wokół SMB Grupy. E-commerce w tym roku wartość polskiego rynku. E-commerce przekroczyć ma 15,5 miliardy złotych. Jeżeli prognoza się sprawdzi, będzie to wzrost o około 18% w stosunku do 2009 rok. Nie wiadomo, czy estymacje SMB uwzględniały możliwość wystąpienia zbiorowego obłędu, bo chyba tak najlepiej określić dzień darmowej dostawy. Chirurgiem, który przeszczepy amerykański Frius Hipping daj na polski grunt, był Krzysztof Bartnik, autor bloga e-commercyjni.pl. Udział w akcji wzięło ponad 800 sklepów internetowych. Poniżej wrażeniami z DDD dzieli się przedstawiciel księgarni kdc.pl, która brała udział w akcji. Święta. Skoro jesteśmy już przy okresie świątecznym, to dwa słowa o końcówce roku. Coraz więcej osób kupuje w sieci gwiazdkowe prezenty. W USA sprzedaż podmiotów zajmujących się e-commerce wzrosła w sezonie świątecznym o 13,5% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2009. Wynika z danych Mastercard Advisors. Amerykanie wydali od listopada 28,3 miliarda dolarów na e-commerce. Właściciele polskich sklepów internetowych przypuszczali jeszcze przed świętami, że wzrost obrotów w listopadzie i grudniu będzie dwucyfrowy. Obroty w sezonie świątecznym miały być o około 30% wyższe niż w ubiegłym roku. Przewidywania sprawdziły się. Ten sezon świąteczny był trochę inny niż poprzednie ze względu na wprowadzenie przez nas nowych kategorii produktowych, takich jak zabawki czy perfumy. Wzrost sprzedaży w produktach elektronicznych wyniósł około 30-40%, a w nowych kategoriach nawet 200%. Mówi Tomasz Sypuła, prezes agito.pl. W poprzednich latach ludzie wykorzystywali święta jako pretekst do wymiany starszych sprzętów. Pewne 1997 roku były to aparaty, w innym z kolei kupowano telewizory LCD. W tym roku popularnością cieszyło się raczej drobne AGD, dlatego spadła wartość koszyka, mimo że kupiono więcej towarów. Rekordy zostały pobite, między innymi w Merlinie wartość zamówień złożonych przez klientów w ciągu jednego dnia 13 grudnia po raz pierwszy w historii sklepu przekroczyła 1 miliony złotych. Jednak święta to nie tylko puchnące skarbonki, ale także, a może przede wszystkim, zima. W tym roku wyjątkowo sroga. Okoliczności pogodowe odczuli zwłaszcza kurierzy, którzy przestali dowozić przesyłki na czas. Problemy nie ominęły liderów, jak UPS, DHL czy 7. Dodatkowym obciążeniem był fakt, że w czasie świąt kurierzy muszą dostarczyć o 50% więcej przesyłek niż zazwyczaj. Problemami nie przejął się Empik, bo tylko 10% jego klientów zamawia przesyłki do domu. Przeważająca większość klientów tego sklepu internetowego odbiera zamówiony towar w salonach sprzedaży. Co jeszcze warte podkreślenia, problemów z dostawą nie miała Poczta Polska. Przyczyną była prawdopodobnie utrata zaufania wśród wielu sprzedawców. W poprzednich latach państwowy dostawca nie radził sobie z przedświątecznymi zamówieniami i wielu z nich zrezygnowało z tej formy dostawy. Niestety doświadczamy codziennie sytuacji związanych z niewydolnością firm kurierskich, które mają ogromne opóźnienia. Ale czy Poczta Polska radzi sobie lepiej? Pewnie nieznacznie tak. Niestety klienci w takich przypadkach obarczają winą nie firmy kurierskie, tylko poszczególne sklepy internetowe, mówił w czasie sezonu Dariusz Leśniak-Paduch, przewodniczący Rady Nadzorczej IDHS. A grzechem byłoby nie wspomnieć przy tej okazji o implementowanej przez coraz więcej sklepów usłudze paczkomaty 24/7, której podobno zima nie straszna. Wskaźnik doręczonych paczek do maszyn w okresie zimowym wynosił około 95%. Czym InPost chwali się na swojej stronie, patrz zrzut. Obecnie usługa paczkomaty 24/7 obejmuje zasięgiem do 900 punktów w 230 miastach. Ranking pod względem miesięcznej liczby użytkowników. Po czym poznać, że zakończyły się święta? Po tym, że wzrasta liczba zgłoszeń na policję o to szukanych klientów fałszywych sklepów internetowych. Aby jednak branża jawiła się konsumentom jako miejsce bezpieczne, właściciele sklepów coraz częściej inwestują w programy mające świadczyć o bezpieczeństwie transakcji. Od tego roku internauci, którzy wciąż obawiają się zakupów w sieci, będą mogli skorzystać ze specjalnego ubezpieczenia. Do Polski wszedł działający już od 1999 rok system Trusted Shops. Korzystają z niego właściciele sklepów w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Wartość transakcji to 500 milionów euro rocznie. Zakupy grow-upowe. Jeszcze we wrześniu na polską wersję serwisu GrowUpon wchodziło lekko ponad 1 miliony użytkowników. Dwa miesiące później z serwisu korzystało już 2,3 miliony internautów. Wynika z najnowszych danych badania Megapanel PBI/Gemius. Ale to nie koniec wzrostu. W październiku byliśmy 3 największą stroną e-commerce w Polsce pod względem ruchu. Potwierdzone oficjalnie przez Gemiusa. Teraz jesteśmy już numer 2, ale Gemius potwierdzi to dopiero za miesiąc albo dwa, mówi Marcin Szałek, country manager GrowUpon Polska. Dane te pokazują, jak szybko wyznawców zdobywa sobie w Polsce zbiorowe kupowanie. Oczywiście wielki udział w zwiększeniu ruchu ma reklama serwisu, na którą można natknąć się prawie wszędzie w polskiej sieci. A propos, zdarza się, że serwis reklamuje produkty, których nie posiada obecnie w sprzedaży. GrowUpon wszedł do Polski poprzez przejęcie działającego już w naszym kraju serwisu citydal.pl. Od tego czasu liczba sprzedanych przez serwis bonów wyniosła ponad 0,5 miliony, a oszczędności użytkowników kilkaset tysięcy złotych. Liczba partnerów kilka tysięcy. GrowUpon to oczywiście nie jedyny gracz na rynku, patrz tabela poniżej. Ranking pod względem miesięcznej liczby użytkowników. Na drugim miejscu uplasował się gruper.com, w którym jednym z inwestorów jest Marek Borzestowski, założyciel i były prezes Wirtualnej Polski. Udziałowcem w serwisie jest także wydawnictwo Polska Presse, które nabyło 10% udziałów w gruper.pl z możliwością zakupu kolejnych udziałów w przyszłości. Oczywiście na rynku istnieje jeszcze sporo podobnych serwisów, jak chociażby grupust.pl, za którego rozwój odpowiada Łukasz Banach, były prezes monetto.pl. Jednak mają one za małą oglądalność, żeby załapać się do tabeli. Jak widać, GrowUpon zdystansował rywali. Według analizy przeprowadzonej przez serwis fly4fre.pl, GrowUpon.pl posiada obecnie 80% rynku zakupów grupowych w Polsce. Analiza uwzględniła m.in. liczbę sprzedanych kuponów czy liczbę obsługiwanych lokalizacji. Początki zakupów grupowych w sieci sięgają 2008 rok, kiedy powstał amerykański GrowUpon.com. Na świecie korzysta dziś z niego ponad 20 milionów użytkowników z 29 krajów. Firma zatrudnia 3000 pracowników, z czego większość zajmuje się sprzedażą kuponów. Pod koniec tego roku André Mason, założyciel portalu Groupon i pianista, odrzucił ofertę Google, a wyszukiwarkowy gigant oferował za serwis 6 miliardów dolarów. Mason jednak twierdzi, że oferta była za niska. W kwietniu 2010 rok, kiedy w firmę zainwestował fundusz Digital Technologies, Groupon wyceniony został na 1,35 miliardy dolary. W listopadzie, gdy projektem zainteresował się Google, nieoficjalna wartość firmy według analityków wyniosła nawet 3 miliardy dolary. Przy rocznych przychodach rzędu 500 milionów dolarów prognoza na 2010 rok. Popularność to także obciążenia. Podczas okresu świątecznego Groupon.com amerykański oddział częściej niż inne strony z zakupami grupowymi padała ofiarą przeciążenia i znikała z sieci, podało Wathmouse. F-commerce. Aplikacje sklepowe na Facebooku to narzędzia stosunkowo nowe. Pierwszy sklep uruchomiła w lipcu 2009 rok. Kwiaciarnia 1-800-flowers.com wykorzystująca oprogramowanie i aplikację Alvenda. Najbardziej znane na świecie aplikacje do otworzenia sklepu na Facebooku to m.in. Infuset Commerce, Storefront Social czy bezpłatny Etsfit. W Polsce w tym roku pierwsze kroki stawiały Inflavo, Schop Małpa Social oraz aplikacja EI. Największych klientów przyciągnęło dotychczas Inflavo, należące do grupy Integrin Post. Inflavo działa dopiero od października 2010 roku, a z platformy korzysta już ponad 200 sklepów, w tym VOBS i Computronic. Kolejne firmy testują już nowe rozwiązanie. W ofercie są trzy pakiety cenowe 35, 150, 350 zł miesięcznie oraz możliwość wykupienia licencji z indywidualną wyceną. Na dzień dzisiejszy posiadamy 170 aktywnych sklepów, mówi Olga Magiera, Adsound Manager z Hopat Social Team. Oprócz tego kilkadziesiąt użytkowników posiada swoje sklepy w przygotowaniu. Dla tych osób tworzymy indywidualne rozwiązania, jeśli chodzi o wygląd lub dodatkowe funkcje w naszej aplikacji. Jednak czy użytkownicy Facebooka logują się do serwisu, by kupować? Jak pokazują badania, możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem Facebooka nie cieszy się jak na razie popularnością wśród polskich internautów. Około 94% nie korzysta z opcji kupowania na profilach sklepów, wynika z badania Gemius. Fakt faktem, że jest to młody rynek i konsumenci niewyedukowani, ale problem może być głębszej natury. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Anderson Analytics, czynniki konsumpcyjne i zakupowe to ostatnie z powodów, dla których użytkownicy wchodzą na Facebook. Czy F-commerce to kolejna bańka? Portal Facebook można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Pozwolę sobie przypomnieć, że w zamyśle nie był on stworzony do gier, nie miał też oferować zintegrowanego systemu pocztowego, czy możliwości robienia tzw. znak zapytania DALS, mówi Olga Magiera, Adsound Manager z Hopat Social Team. Opcja robienia zakupów poprzez platformy jest tak na dobrą sprawę rzeczą nową. W chwili obecnej handel poprzez portale społecznościowe jest kanałem alternatywnym, dodatkowym miejscem spotkania kupującego ze sprzedającym. O sklep na Facebooku trzeba dbać, mówi Arvinda Juneja, community manager inflavo.com. Jeżeli ktoś myśli, że zamówi aplikację i tylko dzięki temu zwiększy sprzedaż, jest w błędzie. Media społecznościowe rządzą się swoimi prawami i z klientem trzeba umieć utrzymywać kontakt oraz zachęcać go do aktywności. Założenie sklepu, czy to na Facebooku, czy na jakimkolwiek innym portalu, jest dopiero początkiem prac, które trzeba wykonać, by zaczął on przynosić zyski. O tym, że F-commerce to niewielki kanał sprzedaży, świadczy przykład Virena Phandari, właściciela inflavo.com. Viren Phandari od 3 miesięcy prowadzi na Facebooku sprzedaż skarpetek ze swojego sklepu skarpetkowo.pl. Jak przyznał w Startup School TV, dotychczas sprzedał 47 par skarpetek, choć jak mówi, sklep na Facebooku nie był w żaden sposób promowany. Empik.com i Merlin oraz Redzone. Kolejny ważny temat to oczywiście Empik.com, który ma chrapkę na Merlin.pl. O ile na drodze do fuzji nie stanie negatywna decyzja Walking, Empik przejmie wycenianego na 115-130 miliony złotych Merlina i stworzy spółkę, której roczne przychody przekroczyć mogą kwotę 200 miliony złotych. Udział Merlina w całym rynku e-commerce wynosi zaledwie kilka procent, a w przypadku Empiku jest to jeszcze mniej. Poza tym Merlin sprzedaje nie tylko książki i płyty, ale również inny asortyment, taki jak zabawki, kosmetyki. Argumenty te zadecydować mogą, że prezes Walking zgodę na połączenie firm wyda. Do spektaklu włączyła się handlująca w sieci elektroniką użytkową europejska firma Redzone. Okazało się, że również jest Redzone. My też chcemy kupić Merlina, zainteresowana przejęciem największej polskiej księgarni internetowej. Nadal czekamy więc na decyzję Walking. O Redzone dotychczas nie mówiło się dużo. Jak pokazuje raport Internet Standard, Commerce 2010 w 2009 rok. Była to najszybciej zwiększająca wartość przychodów w pierwszej dziesiątce największych sklepów, jaki był dla niej 2010 rok. Dla wszystkich krajów RedZone to rok wzrostu sprzedaży i w zależności od kraju przejęcia udziału w konkurencji i w rynku. Mówi Magdalena Ziomrowska, prezes RedZone Polska. Ulubiony.pl wraca do gry, zamknięty w lipcu 2008 rok. Sklep internetowy ulubiony.pl pozostawił na lodzie wielu klientów, którzy nie zobaczyli zakupionych towarów. Poszkodowani założyli nawet specjalną stronę calaprawdaulubiony.pl. Jeden ze współwłaścicieli sklepu ogłosił w tym roku, że zamierza postawić sklep z powrotem na nogi, a oszukane osoby spłacić. Ulubiony.pl jeszcze do gry nie wrócił. Reanimacją trupów zajmuje się także internetowy dom handlowy, który do tworzonego pasażu włączył zadłużone m.in. stereo.pl czy mareno.pl. Sklepy mareno.pl, edft.pl oraz zabawki.pl były własnością spółki Commerce Partner Spółka z o.o, którą kupiliśmy od zakupy.com. S.a. Sama spółka Commerce Partner nie była zadłużona, ale sklepy będące w jej posiadaniu okres swojej świetności miały już za sobą. Dariusz Leśniak-Paduch, przewodniczący Rady Nadzorczej IDH. Nam udało się tchnąć nowe życie w te sklepy, stopniowo przechodząc na należący również do nas system Extender Sites. Zabawki zostaną przełączone na ten system w ostatnich dniach 2010 roku. W przypadku stereo.pl IDH zachowało sobie jedynie samą markę sklepu, ponieważ spółka Grupa Stereo S.A. była w nie najlepszej sytuacji finansowej, przyznaje Dariusz Leśniak-Paduch. Strategia przejmowania nierentownych sklepów jest według nas dobra, ponieważ stosunkowo szybko można z takim brandem wrócić na rynek przy zmniejszonych nakładach na reklamę i pozycjonowanie. Na roku 2011 planujemy kolejne przejęcie, ale tym razem niekoniecznie będzie to sklep nierentowny. Dodaje, w przyszłym roku do gry ma wrócić także vivid.pl, zamknięty pod koniec 2008 rok. W ciągu 11 miesięcy 2010 roku IDH udało się wypracować 33,75 miliony złotych przychodów i dochód o wartości 0,7 miliony złotych dane jednostkowe, które nie uwzględniają pozostałych podmiotów z grupy kapitałowej. W planach jest też Nevconnet. Zanim to jednak nastąpi, do końca i kwartału 2011 roku spółka chce przeprowadzić połączenie ze spółkami, w których IDH posiada 100% udziałów. REC inwestuje w polski e-commerce. W połowie tego roku spółka REC stała się udziałowcem Etin Group, właściciela sklepów krainaherbaty.pl, krainakawy.pl i krainaziol.pl. Jesteśmy zadowoleni z tempa, w jakim rozwija się ta spółka, więc poszliśmy za ciosem, mówi Maciej Zawisza de Sulima, członek zarządu REC. Kolejnym krokiem było więc przejęcie sklepu bezokularow.pl, którego właścicielem jest popularny bloger Wojciech Ściak. Xewin Investments i REC objęły 49% udziałów w nowo powstałej spółce, czy właśnie rozpoczął się okres, w którym inwestorzy przychylniej patrzą na polski e-commerce. Trudno mi powiedzieć, e-commerce to raczej nie jest biznes, który na przykład po roku czy dwóch latach można łatwo sprzedać zero i na poziomie kilkuset procent, mówi Wojciech Ciak, właściciel bezokularow.pl. Pod tym względem dużo atrakcyjniejsze są moim zdaniem serwisy contentowe, społecznościowe, usługowe czy jeszcze inne. Teoretycznie dużo większa niewiadoma, ale jeśli jakiś pomysł wypali na dobre, to zwroty są gigantyczne. Commerce trzeba patrzeć bardziej długofalowo. Allegro. Co działo się w 2010 rok? Z Allegro? Serwis niegdyś jeszcze określany aukcyjnym. Obecnie pełni funkcję pasażu handlowego, to wciąż ponad połowa wartości całego polskiego rynku. E-commerce, a grupa Allegro to wciąż największy pod względem oglądalności podmiot z branży. E-commerce, żyć nie umierać. W 2010 rok grupa powiększa się m.in. o kolejny serwis ogłoszeniowy. W jej ręce trafił stworzony i prowadzony przez Tomasza Drożdżyńskiego wykop.pl, sherlock.pl. Wprowadzono też możliwość dokonywania zakupu bez rejestracji oraz wprowadzono kategorię sprzedażową – apteki. Pod koniec roku MIH Allegro połączył 5 polskich spółek pod szyldem grupy Allegro. O tym informowaliśmy jako pierwsi. Gdy proces się zakończy, pod jednym parasolem znajdą się m.in. Allegro, Ceneo, Otomoto i Bankier. Aha, jest też wątek z Amazonem. Przejmując buyvip.com, firma Amazon stała się właścicielem rozsianych po Europie oddziałów serwisu. Taka sytuacja nastąpiła również w Polsce, gdzie współudziałowcem buyvip jest Allegro. Wynik dwóch gigantów i potencjalnych konkurentów zarządza jednym biznesem. W przyszłym roku prawdopodobnie zaś ujrzyjmy galerię allegro.pl, o czym mówiono w USA. Poniżej prezentujemy top 4 tematy, które przykuły największą uwagę subskrybentów z hop.org. Popularność mierzono liczbą kliknięć. 1. 10 powodów, przez które twoja strona e e-commerce może być słaba. Autor tekstu podaje 10 punktów, które mogą okazać się słabymi punktami sklepu. Znajdziemy tu więc takie elementy układanki jak słaba nawigacja, powolne działanie, brak informacji kontaktowych czy rekomendowania podobnych towarów. Niby oczywiste, ale warto upewnić się, że wasz sklep działa bezbłędnie w każdym z tych aspektów. 2. Facebook Places DL z wielkim sukcesem GAP. Redaktorzy Fast Campany sprawdzają, jak GAP wykorzystuje nowe możliwości Facebooka. Popularna firma odzieżowa ogłosiła bowiem, że pierwsze 10 tysięcy osób, które zamelduje się za pomocą Facebook Places w jednym z salonów sprzedaży wręczy darmowe dżinsy. Zaraz po otwarciu salonów masowo zjawili się ludzie, którzy pokazując swoje telefony komórkowe odbierali obiecany towar. Co interesujące, akcji nie promowano prawie wcale. Wystarczył jeden wpis na profilu GAP na Facebooku. 3. Budowanie e-commerce na trudnym ekonomicznie terenie. Mimo że widmo recesji wciąż krążyło nad amerykańską ziemią, wielu właścicieli tradycyjnych sklepów decydowało się rozszerzyć swój biznes o sieć. Główną przyczyną był wzrost liczby konsumentów kupujących online. E-commerce.com postanowił ułatwić początkującym sprzedawcom start na nowym gruncie, publikując kilka istotnych elementów do zapamiętania. Tekst w podobnym duchu co 10 powodów, przez które twoja strona e-commerce może być słaba. 4. 16-latka niesamowicie rozkręca ruch na małej stronie e-commerce. Dzięki pewnej 16-letniej blogerce, sklep z butami z Hohes of Prey zanotował najlepszy w historii dzień pod względem liczby odwiedzin. Blair Flower UIC Star 07 opowiedziała na swoim wideoblogu, że z Hohes of Prey pozwala użytkownikom projektować własne obuwie. Zachęciła jednocześnie swoje czytelniczki, aby pod opublikowanym na YouTube wideo umieszczały w komentarzach linki do własnych projektów obuwia. Najlepsze miały być nagrodzone przez sklep. Oczywiście była to wspólna akcja blogerki i sklepu z obuwiem. Efekt akcji przerósł jednak organizatorów. 450 tysięcy odtworzeń materiału wideo i 200 tysięcy wizyt na stronie z Hohes of Prey. Co interesujące, niesamowity wzrost ruchu nie przełożył się na wzrost sprzedaży. Prawdopodobnie dlatego, że fankami UIC Star 07 są dziewczyny w przedziale wiekowym 13-17 lat, prawdopodobnie bez dostępu do kart kredytowych ich rodziców.